Panie, ja oddaję Ci ten czas, siebie samego. To słowo, które, Panie, w moim sercu zbudziłeś. Panie, to nie chodzi o ludzką mądrość, chodzi o Twoją mądrość, o to, żebyś Ty mówił do nas, żebyś, Panie, do nas przemawiał, pouczał nas, pokazywał nam to, co Ty dla nas przygotowałeś, Panie. Oczyś nas, żebyśmy mogli wspólnie radować się tym słowem, które Ty dziś przed nami stawiasz. Amen. Widzę, że coś pastor chce. No dobra, może nadejdzie ten dzień. Nie, ale ja widzę, że pastor tak delikatnie takie symptomy mówi, tak? Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, o czym ja ostatnio mówiłem. Poruszyłem taki temat charyzmatów i powiedziałem, że charyzmaty, no ze względu na to, że jesteśmy w Kościele Świątkowym, to doświadczenie Ducha Świętego i ten Dzień Zielonych Świąt powinien być dla nas takim szczególnym świętem. To jest taki dar, takie dobrodziejstwo, taka pewna oznaka życzliwości. I powiedziałem, że charyzmat jest bardzo mocno związany z Duchem Świętym. I powiedziałem, że to jest pewnego rodzaju manifestacja Bożej łaski, taka konkretna manifestacja, urzeczywistnienie się tej łaski, którą Bóg daje każdemu z nas. I dzisiaj chciałbym jakby w tym kontekście powiedzieć o jednym z takich charyzmatów, żebyśmy tak wspólnie się zastanowili. Przyznam się, że nie słyszałem takiego nauczania, może było i mnie ominęło, ale Pan Jezus w Ewangelii Marka w 16 rozdziale w wierszu 17 powiedział tak. A takie znaki towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, nowymi językami mówić będą. Nowymi językami mówić będą. Tak zadaję sobie pytanie, czy po pierwsze, no to słowo jest dla wszystkich, czy wszyscy mogą mówić nowymi językami? Co to w ogóle znaczy mówić językami? W języku greckim mamy takie, tylko jeden raz użyję to słowo. En glossalis lalein. Mówić w językach. Ale co to znaczy? Chciałbym, żebyśmy tak na to spojrzeli i tak najprościej jak się da, a z drugiej strony zobaczyli to, co przede wszystkim Paweł na ten temat mówi. Ale zadam wam takie inne pytanie na początku. Czy pamiętacie ten dzień, w którym wy zaczęliście mówić językami? Ja miałem 17 lat. 34 lata temu. Wiecie już, ile mam lat. I mogłem cieszyć się na przestrzeni tych 34 lat i mam nadzieję, że do końca świata plus jeden dzień, że będę mógł radować się tym darem, który Bóg dał. I nie wiem, jak wy żeście to przeżyli, ale dla mnie to był szczególny dzień, którego no, nie mogę zapomnieć tak jak Jan, tylko że tak jak Jan nie mogę powiedzieć, że było to o tej godzinie. Wiem, że było to, gdy miałem 17 lat. Wiem, że w drugim pokoju babcia z mamą oglądały wówczas tylko pierwszy program telewizji, bo więcej nie było. I wiem, że się modliłem. Wiem, że miesiąc wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej, po raz pierwszy spotkałem się na spotkaniu modlitewnym z tym, że ktoś mówi coś, czego ja nie rozumiem, ale ja się modlę i to akceptuję. Zapragnąłem tego w swoim sercu. I w pewnym momencie jakbym stanął obok siebie i usłyszałem, że ja mówię coś, czego ja nie rozumiem. I tak jakbym znowu stanął, spojrzał na siebie i tak, słyszę babcia z mamą w języku polskim, słyszę, że ja coś mówię, ale nie rozumiem, Potem mówię po polsku, potem znowuż mówię, czego nie rozumiem, potem znowuż po polsku. I w pewnym momencie tak to się ze mnie wylało. Tak to się ze mnie wylało. To pragnienie Bóg w jakiś sposób wlał w moje serce i do dnia dzisiejszego to jest wspaniałe, że człowiek może to doświadczać. I na przestrzeni tych 34 lat, jak brat pastor powiedział, w pewnej rzeczywistości nawet robiłem badania, nagrywałem dary języków, robiłem transkrypcje. Na ten temat można byłoby mnóstwo mówić, łącznie z tym, że napisałem kilka artykułów, takich dość można powiedzieć profesjonalnych. To zrozumiałem, że to jest niesamowita mowa dziecka do Boga. I to jest to, czym dzisiaj chciałbym się z wami podzielić. Jak weźmiemy taki tekst z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału, to ten tekst dla nas będzie taką wskazówką, tak? Gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Jak przeczytałem ten fragment, to tak odkryłem trzy elementy. Go troszkę skróciłem, jeszcze dopowiem tylko jedno. Potem pytali się Piotra, no co, upiliście się młodym winem czy co? A Piotr mówi nie. Piotr mówi nie. Tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą. Nawet na sługi mojej służebnice wyleję w owych dniach ducha mego. Jak przeczytałem ten fragment, odkryłem takie trzy prawdy, które od razu rzuciły mi się w oczy. Po pierwsze, pewna kontynuacja tego, co Bóg zapowiedział w Starym Testamencie, co zrealizowało się w Nowym Testamencie. To jest ten sam Bóg, to jest to samo działanie, czyli Bóg działa przez cały czas. Po drugie, uderzyło mnie to z czwartego wiersza. Zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał, czyli to Boży Duch działa w nas. To dzięki Jego działaniu zaczęliśmy, czy oni zaczęli mówić innymi językami. I jeszcze jest taki jeden element. W wierszach między 7 a 11 wszyscy się zdumieli, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. Łukasz pokazuje nam tutaj, i potem zobaczymy to u świętego Pawła, że na dar języków możemy patrzeć w dwojaki sposób. To, co tutaj jest powiedziane, to się nazywa ksenoglosolalią, czyli ktoś, kto nigdy w życiu nie uczył się danego języka, w nim mówi. Wyobraźmy sobie coś takiego, że przychodzi do nas, nie wiem, ktoś z Nowej Zelandii przylatuje, albo z Anglii, albo z Niemiec, mówi w rotowitym swoim języku niemieckim, nigdy nie uczył się w żadnym innym języku, wchodzi na to nabożeństwo i mówi po polsku. I to jest to, co tam się wydarzyło. To jest ten element. I on może powiedzieć i nawet nie zdawać sobie sprawy, co powiedział, bo to słowo będzie do nas. Bo to Bóg będzie przez to słowo objawiał nam siebie i to, co chce nam powiedzieć. Czyli nie mamy się czego bać, że nawet gdy ktoś przyjdzie i po polsku skieruje do nas słowo, nigdy nie ucząc się tego języka, to tylko będzie świadczyć o tym, że Bóg jest wśród nas i działa. Że nam coś chce powiedzieć. I to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe. Ja w swoim doświadczeniu miałem tylko jeden taki element, taki moment, dla mnie niesłychany moment, może nie związany z darem języków, ale związany z czymś bardzo podobnym. Mieliśmy kiedyś takie spotkanie modlitewne. Ja na to spotkanie modlitewne spóźniłem się z racji swoich obowiązków na gdzieś 45 minut, czyli nie miałem świadomości, co się wcześniej działo. Powiedziałem słowo identyczne, które padło 15 minut przed. Nie mogłem tego słyszeć. I to było potwierdzenie tego, że Bóg szczególną uwagę właśnie zwracał na ten jeden element. Słowo było prawie że jota w jotę. Nie mogłem sobie tego wymyśleć, ale Bóg tak działa. Bóg działa nie tak, jak nam się wydaje. W 10 rozdziale, w 44 wersecie i w dalszych, cały czas mówimy o dziejach apostolskich, mamy taki kolejny element, który Łukasz nam dodaje. Najpierw w 2 rozdziale mówi, że jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże, czyli dar języków głosi wielkie dzieła Boże, a potem Łukasz mówi w 44 wersecie i dalej. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany Duch Święty, dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Czyli ten dar służy również, żeby Boga wielbić. On ma w sobie pewien sens, pewien zamysł. Ale jak można by było na temat takiego daru coś innego powiedzieć? Jak moglibyśmy zmierzyć się z tym, jak moglibyśmy go nazwać? Jak moglibyśmy go nazwać? Czy zwracacie uwagę, dlaczego my się teraz komunikujemy? Dlaczego wy mnie rozumiecie? Bo ja coś mówię do was. Ale każde słowo, które ja mówię, ma swoją treść, ma swoje znaczenie. Gdyby słowa, które my wypowiadamy, nie miało treści, nie miało znaczenia, byśmy w ogóle się nie rozumieli. Byłaby wieża Babel, prawda? Czyli tak naprawdę chcę wam powiedzieć, że istotą takiej komunikacji jest słowo, które coś oznacza. I człowiek komunikuje się z drugim poprzez język. Również przez to, że wiemy, jeżeli powiemy, że to jest gitara, to wszyscy słowo gitara kojarzą z czymś. Jeżeli powiemy, że to jest mikrofon, to my wiemy, co to jest mikrofon. Ale gdybyśmy powiedzieli, że na mikrofon, że to jest gitara, a na gitarę, że to jest mikrofon, to byśmy powiedzieli, że my tego nie rozumiemy, nie wiemy, o co chodzi. I w ten sposób poznajemy świat. W ten sposób możemy również określać pewną duchową rzeczywistość, w której żyjemy. Chciałem, żebyśmy jeszcze powrócili do takiego jednego momentu. Wielu z nas ten moment przeżyło. Zawieraliśmy przymierze z drugą osobą i na pewne pytania powiedzieliśmy: tak, chcę. Czy zastanawialiście się, ile głębi jest w tym: tak, chcę? Tak, chcę być z tobą do końca. Chcę się tobie oddać do końca. Chcę, żebyś była na dobre i na złe. Chcę, żebyś mnie codziennie trzymał za rękę. Chcę, żebyś mi mówił dobre słowo na dobranoc. A my tylko powiedzieliśmy: chcę. I w tej naszej rzeczywistości, w której my zwracamy się do Boga, nawet modląc się językami, to my właśnie wyrażamy to, czego my nie wyrazilibyśmy, a wyrażamy to, co mówimy chcę. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jeżeli mówimy o jakiejkolwiek komunikacji, to zawsze muszą występować jakby trzy podmioty. Dwa osobowe, jeden nieosobowy. Jestem ja i ty, a pomiędzy nami jest słowo. I tak samo jest z darem języków. Jestem ja i Bóg, a pomiędzy nami jest ta modlitwa. Jest ten język. I dzięki temu, że są dwa podmioty, te podmioty się rozumieją. Możecie powiedzieć tak, no jak się rozumiemy, skoro nie rozumiemy tego, co my mówimy? Prawda? Bo my nie rozumiemy do końca, co my mówimy. Zakładamy, że mówimy chwałę, na chwałę Bożą. A zastanawialiście się, czy kiedyś ktoś z nas właśnie tego typu element przeżywał, czy nie? Mi się wydaje, że każdy z nas to przeżył. I nasi rodzice z nami to przeżyli. A wiecie, kiedy to było? Kiedy my byliśmy dziećmi, albo my mieliśmy nasze dzieci. Nasze dzieci coś nam mówią. Ktoś, kto stoi z zewnątrz, on tego nie zrozumie. Ostatnio wracałem z Warszawy pociągiem. Było takie małżeństwo, wracali ze Szwecji, ale ona była Polką, on był z Afryki. Mieli takiego fajnego, małego psztąca, takie sreberko chodzące. No i to sreberko chodzące mówi, do mamy mówi, daddy. No ja tak patrzę, a do ojca też powiedział w pewnym momencie daddy. No a mama nam tłumaczy, wiecie państwo, ale on i do mnie, i do męża mówi daddy. On ma jedno określenie. Ale ja dziwiłem się, że on do matki powiedział daddy, skoro ja daddy utożsamiam z ojcem. Bo ja byłem z zewnątrz. Ja nie miałem z nim żadnej relacji. Tak? Potem mówi bru, bru. Bru, bru. Pociąg jedzie bru, bru. Ale matka mówi nam tak. Bru, bru. To jest i samolot bru, bru. Rower bru, bru. Pociąg bru, bru. Samochód bru, bru. My moglibyśmy się domyśleć, że bru, bru to jest to, w którym on teraz siedzi. Ale on bru, bru określa zdecydowanie większą rzeczywistość. I słuchajcie, to można powiedzieć, że jakbyśmy to nazywali, że dziecko co robi? Gaworzy, tak? Dziecko zaczyna mówić, tak? Gaworzy. I to nasze mówienie językami jest takim gaworzeniem przed Bogiem. Gaworzeniem do Boga. I Bóg je rozumie. Czy to nie jest wspaniałe? Że jeżeli nazywamy ojca, że on jest Abba, tatusiu, że możemy do niego się zwracać w takim języku, którego nie rozumiemy, ale mamy świadomość, że on nas rozumie do końca, tak jak rodzic dziecko i my tak sobie przed nim gaworzymy. Dla mnie to jest super sprawa. Super sprawa. Ale wróćmy do tego, co mówi święty Paweł. W liście do Efezjan, w 6 rozdziale, w wersecie 18, Paweł powiedział tak. 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. Paweł bardzo mocno wzywa chrześcijan, żeby modlili się w duchu. Co on przez to rozumie? Modlić się w duchu. Rzymian, 8 rozdział, 26 werset. I trochę tutaj spisałem sobie różnych tłumaczeń Pisma Świętego, żeby zobaczyć, jak inni tłumaczą ten werset, bo on zawiera w sobie pewną moc. Rzymian, 8 rozdział, werset 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Nie, przepraszam, 26. Rzymian 8:26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Posłuchajcie kilka takich tłumaczeń. Biblia Brzeska. Także ten i Duch dopomaga krewkościom naszym, albowiem tego, o co byśmy prosili, jakoby potrzeba, nie wiemy, ale sam Duch prosi za nami wzdychaniem niewymówionym. Biblia Gdańska. Także też i Duch dopomaga mdłościom naszym, albowiem o co byśmy się modlić mieli, jako potrzeba, nie wiemy, ale tenże Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownym. Biblia Poznańska. W ten sam sposób Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiem bowiem, o co i w jaki sposób mamy się modlić, dlatego sam Duch wstawia się za nami przez niewyrażalne błagania. Biblia Tysiąclecia. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. I Biblia Warszawsko-Praska. Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić, lecz właśnie sam Duch wstawia się za nami błaganiami, których nie można wyrazić słowem. Jak kiedyś zastanawiałem się, jak można byłoby określić ten dar języków, może jeden z tych pierwszych charyzmatów, które Bóg wylał i cały czas wylewa na swój Kościół, to jeden z takich największych myślicieli protestanckich, Karol Barth, określił go dwoma słowami. Wyrażenie niewyrażalności. Że dar języków wyraża coś, co jest niewyrażalne w żadnym innym ludzkim języku. I to jest niesamowite. Dlaczego on mógł dojść do takiego wniosku? Ponieważ jeżeli spotykamy się z rzeczywistością Boga, to spotykamy się z czymś, co jest dla nas nieogarnione dla naszego rozumu, dla naszego umysłu. Bóg wykracza poza jakiekolwiek określenia. Jeżeli byśmy go określili, że on jest miłosierny, że jest piękny, że jest kochający, że jest wszechmocny, to kiedyś dojdziemy do końca, do ściany i nie znajdziemy już żadnego innego słowa, bo nam zabraknie. I wtedy Duch przyczynia się za nami w błaganiach. I wtedy Duch w środku naszego ducha mówi do Boga i go wyraża w tym języku, który Bóg rozumie. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. To super. Miałem nie używać jednego słowa, więc uważam, że to jest proste nauczanie. I wracamy znowuż do świętego Pawła, do pierwszego listu do Koryntian, do rozdziału 12. Czytaliśmy to ostatnio, kiedy miałem słowo i jeszcze raz do tego wrócę, bo tutaj się dzieją te wszystkie rzeczy, które chciałbym bardzo mocno jeszcze raz podkreślać. Tak? Po pierwsze, Bóg wylewa na swój Kościół dary duchowe. To, co my określamy mianem charyzmatów. I w ramach tych darów duchowych mamy jakby, cała Trójca jakby działa na swój sposób. Różne są charyzmaty, ale jeden i ten sam Duch. Różne są posługiwania, ale jeden Pan. Różne są sposoby działania, ale jeden i ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. I Paweł sam siebie pyta. On sam siebie pyta. O co on pyta? O co on pyta? Zaraz wam zadam pytanie. 12 rozdział, werset 30. Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ale Paweł się pyta, czy wszyscy mówią, a z drugiej strony w 14 rozdziale, w wierszu 5, Paweł bez ogródek mówi tak. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili języka. Lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, że żeby je wykładał, albo aby zbór był zbudowany. I Paweł pokazuje nam, jeszcze jest jeden fragment. 1 Koryntian 14,39. Paweł mówi tak. Pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, a w 1 Koryntian 14,39 Paweł mówi, tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. Mimo wszystko Paweł dosyć dużo na ten temat powiedział. A jeżeli zajął w tej kwestii jakieś zdanie czy stanowisko, no to świadczy, że to jest ważne, żebyśmy również my spojrzeli jego oczyma. Tak? Z jednej strony się pyta, czy to jest dla wszystkich, a z drugiej strony mówiąc nie zabraniajcie albo chciałbym, żebyście wszyscy mówili, no pokazuje tak, to jest dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. To jest dla tych, którzy go przyjęli do swojego serca. I nie ma lepszych i gorszych. I my nie możemy się źle czuć wewnętrznie, że ja nie mówię językami. Moja żona nie mówi. Ale to o niczym nie świadczy. Bo Bóg nie dzieli nas na tych, co mówią i na tych, co nie mówią. Bóg rozlewa tak, jak chce. Więc nie możemy mieć pretensji w tej kwestii. I teraz Paweł w 14 rozdziale, to jest kluczowy, uważam, rozdział, mówi tak, drugi werset. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt bowiem go nie rozumie. No w tym miejscu jesteśmy z Pawłem, bo sami powiedzieliśmy, że mówimy do Boga i nie rozumiemy nawet my, co mówimy, prawda? A on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Prawda? I teraz czwarty werset. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. I Paweł tutaj bardzo mocno podkreśla jakby jedną rzecz. Ja to zauważyłem i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja jestem skłonny odróżnić modlitwę językami od mówienia w językach. Ale to jest moje spostrzeżenie. Co ja przez to rozumiem? Że my możemy się modlić, ale mówić w językach to powinno być tłumaczenie tego, co jest dla zboru. Tak ja to odczuwam. I pamiętam to z dawnych czasów, że taka mowa w językach to była mowa taka jakby ostra. Bóg przychodził z tym słowem, wszyscy je czuli i ktoś tłumaczył, tak? I my jakby powinniśmy do tego wrócić, żeby to mówienie w językach nas wszystkich budowało, bo ono coś w sobie ma. Bóg przez to coś do nas przemawia. Dlatego powinniśmy modlić się, żeby je tłumaczyć. Tłumaczyć. A więc modlitwa językami, tak, to jest takie bezpośrednia moja relacja z Bogiem, tak? Ale mówienie w językach, któremu powinno towarzyszyć tłumaczenie, to ono jest skierowanie na to, żeby Kościół był zbudowany. Bo poprzez mówienie Bóg może do nas przemówić. No i dlatego Paweł tutaj mówi tak w 14 rozdziale, w 27 wersecie. 14 rozdział, 27 werset. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch lub najwyżej trzech. I to po kolei, a jeden niech wykłada. Czyli być może dobrze odczytałem Pawła, że powinniśmy iść w tym kierunku. Jest jeszcze jedno słowo, które mnie już całkowicie powaliło. To, o czym Paweł powiedział w 18 wersecie. Dziękuję Bogu, że ja, Paweł, o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. I teraz jakby apostoł Paweł zatoczył takie wielkie koło. Stawia sobie pytanie, czy to jest dla wszystkich, czy wszyscy mogą uzdrawiać, czy wszyscy mogą prorokować, czy wszyscy mogą mówić językami. A z drugiej strony można powiedzieć, że nawet bez takiej wewnętrznej pokory mówi, słuchajcie, ale ja mówię bez przerwy, na okrągło, bo wiem, że w modlitwie językami jest moc. No bo dlaczego on się szczyci tym, że o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy? No właśnie z tego względu, że on wykorzystywał dar języków jako swoją oręż w swoim posługiwaniu. I jestem o tym przekonany. I taką puentą na koniec, też 14 rozdział, werset 26. Cóż wtedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. A więc ja tak czuję wewnętrznie, że Bóg wzywa nas, abyśmy znowuż powrócili na niwę Bożych charyzmatów. Abyśmy na nowo rozpalili te charyzmaty, które Bóg w nas włożył 30 lat temu, 50 lat temu, 5 lat temu, 2 dni temu. Bo służymy sobie nawzajem psalmem, nauką, objawieniem, innymi językami, ich wykładaniem, a służymy po to, żeby budować Jego Kościół, budować Jego ciało. Amen.